Moi kochani, każdy człowiek chciałby być w swoim życiu szczęśliwy. Ktoś powiedział, że gdyby ktoś nie chciał być szczęśliwy, to naprawdę potrzebuje pomocy specjalisty. Nasze codzienne zabiegania, zapracowania, one świadczą o tym, jak bardzo pragniemy nasze życie uczynić znaczącym, nasze życie uczynić pięknym i owocnym. Co jednak świadczy, co jest źródłem szczęścia naszego życia? Pozwolę sobie skorzystać z dzisiejszej Ewangelii o kuszeniu Pana Jezusa. Są trzy kuszenia. Kuszenia do trzech postaw, trzech zachowań, z których możemy również wywnioskować, jakie są źródła, tak przynajmniej my uważamy, źródła naszego szczęścia. Pan Jezus był kuszony, aby zamienił, przemienił kamienie w chleb, aby zaspokoił głód. To było coś bardzo naturalnego, przecież był głodny. 40 dni pościł, nie jadł, nie pił. I nagle szatan staje przed nim, proponuje mu, aby te kamienie przemienił w chleb. Natychmiastowe zaspokojenie swoich pragnień. I to jest pierwsze źródło szczęścia, które człowiek uważa, może zrealizować w swoim życiu. Mamy takie pragnienia, takie marzenia, których zaspokojenie uważamy uczyni nas szczęśliwymi. Nowy samochód, może nowy komputer, może obracanie się w tych najlepszych restauracjach, najlepsze kuchnie, to nas uczyni szczęśliwymi, tak uważamy. Ale w bardzo krótkim czasie stwierdzamy, że to nas zaczyna nudzić. Bo ileż można tych samochodów, ileż tych komputerów, ileż można tych wspaniałych dań. I stajemy w tym zanudzeniu zapytaniem, może jest coś więcej. Może coś innego. Może jakiś inny poziom. I drugie kuszenie. Pan Jezus był wystawiony na próbę i poproszony, aby skoczył ze szczytu świątyni. Skocz, wtedy ci uwierzymy. Pokaż się. Właśnie ta pokusa jest również dla wielu źródłem, jak uważają, prawdziwego szczęścia. Pokaż się w życiu. A więc osiągnięcia, sukcesy, awanse i dyplomy. Jeżeli tylko w życiu zaawansuję, jeżeli będę wspinał po szczeblach życiowej, ludzkiej kariery, to na pewno będę szczęśliwy. Jeżeli moją ścianę obwieszę dyplomami, to na pewno będę w życiu szczęśliwy. I zaczyna się ta pogoń i za sukcesem, i za dyplomami, za wyróżnieniami, za różnego rodzaju tym, co może powiedzieć, wskazać, jaki to ja jestem wielki. Ale znowu przychodzi moment, kiedy stwierdzam, że przecież nie o to chodzi. Nawet jeżeli mam więcej dyplomów od mojego sąsiada, to z czasem nie przynosi mi to zadowolenia. A wręcz przeciwnie, zaczyna mnie to nudzić. Bo chyba nie w życiu o to chodzi, żeby ciągle z kimś rywalizować, żeby pokazywać, jakiż to ja jestem dobry, że ja jestem od ciebie naprawdę lepszy. I wtedy pojawia się trzeci poziom. Szatan powiedział Jezusowi, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon, to wszystko będzie do ciebie należeć. Ja ci to dam. Ja ci to dam. I trzecim poziomem szczęścia jest obdarowywanie innych. Uważamy, że jeżeli będziemy innych obdarowywać, Jeżeli będziemy innym dawać to, co posiadamy, staniemy się ludźmi bardzo szczęśliwymi. Może nie jest to do końca takie złe, ale jest takie niebezpieczeństwo, że właśnie ludzie obdarowani odczuwają pewną zależność do tych, którzy ich obdarowują. Zaczynają im się kłaniać, zaczynają postępować tak, mówić tak, jakby ci darczyńcy tego sobie pragnęli. Nie są już wolni. Są w jakimś sensie uzależnieni. I dla wielu to obdarowywanie staje się źródłem szczęścia. I te sposoby są bardzo różne. Przykład prawdziwy. Do małej restauracji wszedł człowiek w średnim wieku. Rozejrzał się po restauracji i zobaczył, że przy stoliku siedzi młode małżeństwo, a z nimi mała córeczka. Podszedł, nie przedstawiając się, powiedział: proszę Państwa, proszę się nie niepokoić. Ja zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Chciałbym Państwa zapytać, czy planujecie mieć jeszcze jedno dziecko? No, planujemy. Ja mam taką propozycję. Jeżeli to będzie chłopiec i Państwo mi przyrzekną, że temu chłopcu dają moje imię, w tym miejscu powiedział swoje imię, ja Państwu wystawię czek na 100 tysięcy dolarów. Małżonkowie popatrzyli na siebie i mówią: no, nic w tym złego. Obiecujemy Panu, że jeżeli będziemy mieli chłopca, to damy mu Pańskie imię. W tym momencie ów człowiek wyciągnął książeczkę czekową, wypisał czek na 100 tysięcy dolarów i zniknął. Nie chciał żadnego potwierdzenia, nie chciał żadnego adresu. Po prostu dał im ten czek na taką sumę za tylko przyrzeczenie, że nowe dziecko otrzyma jego imię. Takie było pragnienie. Nigdy już tego człowieka nie widziano. Gdy małżonkowie poszli do banku, stwierdzono, że czek jest prawdziwy, ma pokrycie i mogą z niego jak najbardziej skorzystać. I są ludzie, którzy w tym obdarowywaniu innych widzą źródło swojego szczęścia, ale też do czasu. Bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek stwierdza, że to chyba nie o to chodzi. Nie na tym polega moje życie, nie na tym polega wartość przeżywania każdego dnia. I dopiero dochodzimy do poziomu czwartego, którego już nie ma na pustyni kuszeń. A mianowicie pragnienie człowieka, pragnienie doskonałej miłości, doskonałej prawdy, doskonałego dobra. Innymi słowy, zaproszenie, aby żyć w łonie Trójcy Przenajświętszej. Może to jest stwierdzenie zbyt górnolotne, ale jakże prawdziwe i jakże realne. Bóg nas zaprasza, abyśmy żyli Jego życiem, abyśmy podjęli tą decyzję, podjęli ten wysiłek, ten trud, trud naszej wolnej woli, aby żyć jeszcze bardziej życiem Bożym. Aby żyć tak jak Jezus, aby stawać się w świecie drugim Jezusem, aby żyć w łonie Trójcy Przenajświętszej. I nie może ani pierwszy sposób, ani drugi, ani trzeci nas jakby zaspokoić w tym pragnieniu szczęścia. Nie może. Bo jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. I każdy z nas ma w sobie taką przestrzeń, która jest nieograniczona, a którą może wypełnić tylko ktoś, kto jest nieograniczony, któremu na imię Bóg. I tylko Bóg może wypełnić tą przestrzeń. I tylko pragnienie Boga może nas uczynić szczęśliwymi. I to jest ważne. Myślę, dobrze jest o tym sobie od czasu do czasu przypominać, a wtedy będziemy w stanie jakoś tak wiele nieporozumień ominąć, wiele naszych niepotrzebnych wysiłków nie realizować, z nich zrezygnować. Bo o ile Bóg nie wypełni tej przestrzeni, która jest w nas, nikt ani nic nie będzie tego w stanie uczynić. I to jest zaproszenie do każdego człowieka. To jest zaproszenie do każdego z nas. I do osoby zamężnej, do osoby samotnej, do kapłana, do osoby konsekrowanej, którzy też są przecież samotnymi, ale tak nie do końca, bo przecież wybrali Boga. Jeżeli człowiek zdecyduje się na to, aby wybrać Boga, aby iść przez życie z Bogiem, naprawdę nigdy nie będzie samotny, nigdy nie będzie sam, ani w małżeństwie, co też przecież nie jest takie rzadkie, ani tym bardziej w życiu takim naprawdę już samotnym, kiedy nie ma męża, kiedy nie ma żony, kiedy człowiek zostaje naprawdę sam. Tylko Bóg. Bóg, który nam ofiaruje tą doskonałą miłość, doskonałą prawdę, doskonały pokój, może stać i chce stać się dla nas źródłem szczęścia. A szczęście będzie tam i jest wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę blisko Boga. W moich posługach misyjnych na Filipinach, po niedzielnych mszach świętych we wioskach, bardzo lubiłem odwiedzać osoby starsze, które nie mogły przyjść do kaplicy, a które pragnęły przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej, które żyły Bogiem na co dzień, ale wiek, choroba nie umożliwiały, nie pozwalały, aby uczestniczyły z całą wspólnotą. I też pamiętam, i często to wspominam na rekolekcjach, na kazaniach, ponieważ jest to dla mnie bardzo wymowne i ważne. Kiedyś po jednej mszy świętej udałem się do jednej rodziny, a właściwie starszego już małżeństwa. Byli już tylko we dwoje. Kiedy przybyłem do tego domku, jakże bardzo biednego, zbudowanego na palach, do którego wchodziło się po drabinie, zauważyłem przed tym domem grobowiec, wymurowany na dwie osoby, był pusty. Kiedy wszedłem do tego domku, do tego właściwie mieszkanka, od razu znowu zauważyłem na palach dwie puste trumny. I zapytałem tą starszą panią, dla kogo to macie? Ta pani mówi, no to jest dla mnie i dla męża. Poproszę ojca, myśmy już są tak starzy, że niedługo będziemy musieli odejść z tego świata. A nie mamy dzieci. Nie mamy dzieci, a nie chcąc być kłopotem, ciężarem dla sąsiadów, to myśmy już sobie wszystko przygotowali na to odejście. I zapytałem, czy nie czują się samotni, czy nie czują się jakoś tak odizolowani od reszty, bo ich domek był rzeczywiście z dala od wioski. Ta starsza pani mówi, nie. Poproszę ojca, my nie możemy pracować, bo nie mamy już sił. Sąsiedzi nam przynoszą wszystko, czego my potrzebujemy do życia, a my się za nich modlimy. My się naprawdę za nich modlimy. Tak modlimy się całymi dniami z mężem. Odmawiamy te wszystkie modlitwy, które znamy na pamięć. Odmawiamy różaniec. To dziś pamiętam, że poprosiła mnie o różaniec ta starsza pani, bo stwierdziła, że jej się różaniec porwał, a tak na palcach to nieładnie. I zapytałem, a kiedy pierwszy z was odejdzie, czy tej drugiej nie będzie smutno, czy nie będzie czuła się rzeczywiście samotna? Nie. My tak mocno przeżywamy Pana Boga. Pan Bóg jest tak bardzo odczuwalny z nami, tu w tym domu, że nawet jeżeli mąż odejdzie, ja nie poczuję się samotna, bo Bóg będzie ciągle ze mną. Ten staruszek mówi to samo, jeżeli nawet moja żona odejdzie, Bóg będzie ciągle ze mną. Jakże piękne świadectwo. Przeżywać swoje życie, czy to w małżeństwie, czy nawet w samotności, ale z Bogiem. A wtedy człowiek już nie poczuje się sam. Wtedy człowiek już nie poczuje się, że jest tylko on czy ona, ale poczuje, że jest ten, który nas stworzył i ten, który nam towarzyszy i będzie tak długo towarzyszył, dopóki nas nie będzie miał przy sobie w swoim królestwie. Dlatego te nasze codzienne zabieganie, te nasze codzienne zalatanie, ono tak do końca nie jest złe. Bo dobrze, jeżeli nam się udaje zaspokoić te nasze podstawowe pragnienia, bez tego się nie da żyć. Dobrze, jeżeli nam się udaje osiągać sukcesy. Szlachetnie, jeżeli nam udaje się i możemy dzielić się z innymi tym, co mamy. Ale tak naprawdę to nigdy nie stanie się dla nas źródłem prawdziwego szczęścia. Bo zawsze będzie pragnienie czegoś więcej, czegoś lepszego, czegoś nowocześniejszego, czegoś, czego będziemy ciągle chcieli, ale ten brak, czy tą przestrzeń może wypełnić tylko Bóg. Dlatego będziemy się starali w naszych rozważaniach właśnie przyjrzeć się naszej samotności, jakakolwiek by ona nie była, jakiekolwiek by nie było jej źródło, a potem zapytać się, co uczynić, aby tą samotność uczynić i radosną, i chcianą, a nawet zacząć jej bronić. Bo wtedy, kiedy jest Bóg, naprawdę mamy wszystko. Naprawdę możemy czuć się szczęśliwi. Naprawdę możemy przeżywać każdy dzień, dziękując Bogu za każdą przeżytą chwilę. Warto postawić na Pana Boga. Są ludzie, którzy przeżywają bardzo różne sytuacje w swoim życiu, którzy czasami byli daleko od Boga, potem wracali, potem znowu byli daleko, znowu wracali i ci ludzie w szczerości wyznają, tam gdzie był Bóg, tam gdzie postawiłem czy postawiła na Pana Boga tak całkowicie, bez reszty, to było to. Wtedy czułem się wspaniale, wtedy czułam się bardzo mocna, wtedy czułam, że żyję. Postawić na Pana Boga to znaczy zaufać Mu bez reszty. Żyć całą Ewangelią. Oto jest źródło prawdziwej radości, prawdziwego pokoju, prawdziwego szczęścia. Żyć całą Ewangelią to znaczy wybrać Boga do końca bez reszty. Do tego zachęcam, do tego zapraszam. O to się bardzo modlę. Moja samotność jako kapłana też jest bardzo realna, też jest bardzo rzeczywista. Ale od samego początku była decyzja, aby tą swoją ludzką samotność przeżywać z Bogiem i dla Boga. I to czyni różnicę. Jest inaczej. Może czasami brakuje tej jednej konkretnej osoby przy moim boku, ale była decyzja i jest konsekwencja. Tylko Bóg. Tylko On. I On wypełnia tą przestrzeń. On wypełnia czasami te ludzkie pragnienia, ponieważ to jest Bóg żywy, Bóg prawdziwy, Bóg osobowy. I On może, i On chce, i On pragnie to uczynić. Moi drodzy, czujemy się czasami samotni. Jesteśmy samotni, ale z Bogiem jest inaczej. To jest ten towarzysz naszego życia, który oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli żyć pełnią życia. I nie wiem, ale komu można by bardziej zawierzyć, zaufać niż temu, który za nas swoje życie oddał, abyśmy mogli żyć. Który stał się człowiekiem, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu Bożym. Który dał nam wszystko, aby nam wszystko ofiarować, abyśmy również oddając Mu wszystko otrzymali to Boże życie w pełni. Dlatego niech te nasze refleksje będą właśnie kierowane w tą stronę, gdzie jest Pan, z otwartymi ramionami, z otwartym sercem, ze swoją obecnością, która nigdy zawieść nie może. Rzeczy zawiodą, Człowiek zawiedzie, bo nikt z nas nie jest doskonały. Ale Bóg swej doskonałości pragnie być naszym życiem. Zaufajmy Mu. Prośmy o to, bo to jest łaską, umieć Bogu zaufać. Ale jeżeli człowiek tą łaskę otrzyma, jeżeli już Bogu zaufa do końca, czuje się już tutaj na ziemi tak bardzo szczęśliwy, że aż się już żyć nie chce. Prośmy o łaskę całkowitego, bezwzględnego zaufania Bogu. A zobaczymy, jak piękna, jak cudowna jest nasza samotność, jak bardzo jesteśmy już tu i teraz szczęśliwi, bo żyjemy z Bogiem i dla Boga.